podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Szanowni Państwo, kontynuujemy dzisiaj naszą podróż po filozofii przyrody, która, jak mówiłem ostatnio, stanowi obok filozofii umysłu i idealizmu główny nurt filozofii oświecenia. Cofnęliśmy się w rozważaniach do Kopernika. Jego teoria stanowi bowiem dla całej filozofii przyrody najważniejszy punkt odniesienia. Wspomniałem Państwu tydzień temu, że doniosłość teorii Kopernika polega na tym, że nie tylko zmieniła poglądy na rzeczywistość kosmiczną, ale zmieniła cały ówczesny porządek świata, naukowy, polityczny, społeczny, religijny. To nie człowiek i jego ziemia okazali się pępkiem świata, ale słońcem. To była wielka trauma. Mówię to absolutnie na poważnie, proszę Państwa. To była wielka trauma dla ówczesnej społeczności. Dodajmy, że wizja Kopernika nie była pierwszą wizją heliocentryczną. W III wieku przed naszą erą Arystarch ogłosił koncepcję o ruchu obrotowym Ziemi dookoła własnej osi oraz dookoła Słońca. Teoria ta jednak upadła wobec popularności systemu Ptolemeusza, oczywiście. Kopernik zresztą, jak pamiętam, wspomina Arystarcha w pierwszym rozdziale De Revolutionibus Orbium Celestium. Podał jednak całkowicie, oczywiście, nowe uzasadnienie teorii heliocentrycznej. Kolejnym istotnym ogniwem w kształtowaniu się filozofii przyrody na drodze do oświecenia byli Giordano Bruno, Galileusz i Kepler. Mieli oni jednak już do dyspozycji nie tylko teorię Kopernika, ale również odkrycia tych, którzy rozwijali koncepcję Leonardo da Vinci. Vinci badał bowiem pojęcie ruchu. Uważał, że ciało pozostaje w ruchu, dopóki zachowana jest w nim siła poruszająca. Przedstawił też zasady perspektywy geometrycznej, obliczył pola i objętość brył, wyznaczył ich środki ciężkości. Kontynuując jego pracę, Targali i Benedikt odkryli, że wszystkie ciała spadają z tą samą prędkością. Benedikt rozważał też istnienie siły odśrodkowej, notabene. Simon Stevin, sformułował paradoks hydrostatyczny i prawo równowagi ciała opierającego się na równi pochyłej. Majerolici wykonał soczewki i zwierciadło paraboliczne, a w roku 1550 zbudował prototyp aparatu fotograficznego. W 1550. Sarpi lub niektórzy twierdzą, że Baptiste Porte skonstruował pierwszą lunetę około 1590 roku. Notabene Galileusz, jak pamiętam, uczyni to chyba dopiero w roku 1608. Gilbert zbudował znowu magnes kulisty na wzór Ziemi i rozpoczął badania nad elektrycznością. W związku z tym Bruno, Galileusz i Kepler, których wspomniałem, mieli do dyspozycji naprawdę już pokaźny warsztat badawczy. Ich poglądy były notabene zupełnie różne. I to u samych podstaw. Zdaniem Bruno wszechświat jest nieskończony, a Słońce jest jedną z wielu gwiazd. Kepler twierdził, że wszechświat jest skończony, a jego zewnętrzną granicę stanowi sfera gwiazd stałych. Zaś Galileusz kwestię skończoności bądź nieskończoności wszechświata zostawił otwartą. Dodać należy, proszę Państwa, co bardzo ciekawe i o czym wielu zapomina, że jeszcze w czasach Galileusza wciąż rozwijała się koncepcja geocentryczna. Głosił ją na przykład słynny Tycho de Brahe, duński astronom żyjący w latach 1546-1601, który dysponował zresztą najnowocześniejszym wówczas instrumentarium astronomicznym. Stworzony przez niego model przewiduje, iż ciałem centralnym jest Ziemia, którą obiega Słońce, Księżyc, Wenus oraz Merkury, przy czym wokół Słońca krążą pozostałe planety. Galileusz, wspomnijmy, że to są lata 1564-1642, znany jest natomiast już jako ten, który ostatecznie potwierdził teorię Kopernika. Paradoksem historii jest fakt, iż obliczenia Kopernika były mniej dokładne niż obliczenia Ptolemeusza. I dopiero Galileusz dostarczył ostatecznych argumentów co do poprawności teorii heliocentrycznej. Pamiętajmy, żeby mieć przy okazji świadomość wydarzeń, że uczynił to niemal dopiero 100 lat po wydaniu dzieła Kopernika. Dzieło Kopernika to jest 1543 rok. Jak wiemy, Kopernik, tak przynajmniej głosi legenda, zobaczył swoje dzieło na łożu śmierci. Galileusz miał jednak jeszcze inne zasługi. Mówiliśmy o tym podczas jednej z naszych podróży poświęconych specjalnie osobie Galileusza. Galileusz opracował bowiem metodę badawczą, która stała się naczelną metodą całej naukowości do dziś. Ową metodę możemy sprowadzić do trzech etapów: obserwacji, dowodu i doświadczenia. Czyli wpierw obserwujemy, następnie staramy się powtórzyć to w warunkach laboratoryjnych, a później to zaobserwowane zjawisko w przyrodzie i powtórzone w warunkach laboratoryjnych powtarzamy jako model matematyczny, a następnie ów model konfrontujemy z eksperymentami fizycznymi. Po Galileuszu nastąpiła w związku z tym eksplozja odkryć naukowych w zakresie filozofii przyrody, ale o tym opowiemy już w kolejnej audycji.